Radio Rodzina. Audycje z misją.
Szczęść Boże Państwu. Kolejny trzeci wtorek i kolejne spotkanie Akcji Katolickiej, członków zarządu, gdzie pochylamy się nad naszymi materiałami formacyjnymi, a tym razem rozpoczynamy nowy cykl duszpasterskiego przygotowania dwuletniego, który będzie poświęcony jak gdyby takiemu wchodzeniu w sakrament bierzmowania. Tytuł naszej nowej książeczki otrzymaliście w darze Ducha Świętego, to jest fragment z Dziejów Apostolskich i właśnie to, co rozpoczynamy, to wkroczenie w przestrzeń działania Ducha Świętego w naszym świecie, a chciałabym to nasze spotkanie rozpocząć od jednego zdania z homilii Ojca Świętego Franciszka. Zamknięcie, opór wobec Ducha Świętego to wyrażenie, które zawsze zamyka, które cię powstrzymuje. Owo zawsze tak było, zabija. Czyli naszym celem w ramach przygotowania, w ramach refleksji nad osobą Ducha Świętego w Trójcy Świętej jest potrzeba otwarcia na działanie Ducha Świętego. A Duch Święty to, tak wynika z naszej katechezy, wielki nieznajomy. Tak wspominał pan ksiądz profesor Borutka w trakcie naszego niedawnego spotkania w ramach jubileuszowego spotkania naszego w seminarium duchownym, gdzie właśnie w takiej rozmowie kuluarowej powiedział, że tak, o Ojcu Świętym, o Stwórcy wiemy, Syn Boży jest nam bliski, ale Duch Święty rzeczywiście wielki nieznajomy i poznanie działania Ducha Świętego, pochylenie się nad możliwościami, jakie ta znajomość stwarza, ma ogromne znaczenie. Ja muszę powiedzieć, że po przeczytaniu tej naszej katechezy, pierwszej katechezy z książeczki, którą otrzymaliśmy niedawno, a tytuł tej katechezy Rola Ducha Świętego w życiu Trójcy Świętej, której autorem jest ksiądz Wiesław Łużyński, zapoznanie się z treścią tej katechezy może naprawdę spowodować, przynajmniej na mnie to tak działa, że można się zakochać w Duchu Świętym. A Duch Święty to część Trójcy, bardzo istotna część Trójcy, w związku z tym to możemy tak określić jako zakochanie w Trójcy i rozgorzenie miłością ku Bogu, który jest
Trójcą. Przypomnijmy jeszcze, że rok kościelny się zaczyna w przyszłym miesiącu, te nasze audycje mają przygotować jak gdyby do nowych tematów, czyli my dzisiaj zaczynamy następny tom naszych książeczek, i gdzie tu jest przebogaty wstęp i naszej pani prezes, i księdza biskupa asystenta Milewskiego, jak i księdza Borutki, którzy wręcz zachęcają, tu jest nawet takie słowo przez panią prezes, że jesteśmy zobowiązani do takich, użyła nawet takiego porównania, studiów podyplomowych, czyli my musimy to ciągle zgłębiać. Mamy o tyle ciekawą rzecz, że nie musimy wymyślać jakichś tam tematów, tylko tematy idą równolegle z tematyką Kościoła.
I są wspaniale przygotowane.
Tak, są wspaniale przygotowane z tematyką Kościoła na te czasy, czyli jak gdyby to nasze pogłębianie wiedzy i zrozumienia i takiej duchowości, większej formacji, no jest naszym obowiązkiem. My to musimy to. Myślę, że już teraz nie będzie takiej dyskusji, że materiały są tam jakieś za trudne, czy coś takiego, no za trudne, no. Tak jest trudne, że Duch Święty został pominięty, tak? Wielki nieznajomy.
Wielki nieznajomy, bo tak się to określa.
No właśnie, bo wszystko mamy, to mamy, a tu żeśmy o czymś jak gdyby zapomnieli. To nie mówię jako zarzut, broń Boże, ale tak, jako właśnie temat, który właśnie mamy szansę zgłębić.
A temat ciekawy, bo mamy dwuletni cykl. Ja jestem, mam tą przyjemność zasiadać w Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. I takie było postanowienie komisji, że nie będzie czteroletni cykl, tylko dwuletni i właśnie poświęcony Duchowi Świętemu. I ogólnym hasłem na te dwa lata jest Duch, który umacnia miłość, a na ten rok otrzymaliście w darze Ducha Świętego. I rzeczywiście po tych rozważaniach związanych z Chrztem Polski, wchodziliśmy 1050. rocznicę, czas teraz na następny sakrament i rzeczywiście na to, żebyśmy bliżej poznali Ducha Świętego, który no, przenika nas wszystkich, ale może nie zawsze z tego sobie zdajemy sprawę no, i to czujemy.
Przygotowanie do sakramentu dojrzałości.
Dojrzałości, dokładnie tak.
A ja muszę jeszcze może jest taki bardzo ciekawy fragment wstępu księdza profesora Borutki, który wręcz wytycza nam pewne zadania. Mówi po pierwsze, dawanie pierwszeństwa powszechnemu powołaniu do świętości to są zadania dla akcji katolickiej, gdyż jest to podstawowy warunek owocności działania akcji katolickiej. Po drugie, pełne przylgnięcie do prawd wiary katolickiej w jej integralności, które wyraża się w tym, że przyjęcie i przepowiadanie chrześcijańskiej prawdy odbywa się zgodnie z jej autentyczną interpretacją przez nauczycielski urząd Kościoła. Po trzecie, dawanie świadectwa stałej i płynącej z przekonania komunii z papieżem jako widzialnym centrum jedności powszechnego Kościoła i z biskupem jako widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła pastoralnego. Czwartym kryterium jest obrona godności osoby ludzkiej i praw rodziny oraz nienaruszalności prawa do życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. To jest wręcz program dla nas.
Dokładnie tak. Tak jak tutaj jest punkt właśnie o jedności z papieżem i biskupem, to jest przecież w naszym statucie, w jedności z Kościołem i tak dalej, tak te pozostałe punkty to jest nasze życie codzienne, nasze społeczne, nasze wyjście. Mhm. Czyli my musimy być przygotowani, no czyli to, co my teraz robimy, no to te podyplomowe studia są wręcz obowiązkiem.
Czyli właśnie w tym duchu, poznając Ducha Świętego, no zachęcamy wszystkich słuchaczy, nie tylko członków akcji katolickiej, no do tego, żeby no formować się no i w oparciu o nasze materiały.
Nie jest tylko dla akcji, to jest dla całego Kościoła.
Tak, które są bardzo, bardzo pomocne.
A szczególnie to działanie Ducha Świętego, tak mi ciągle przychodzi na myśl osoba świętego Jana Pawła II, którego ojciec modlitwę do Ducha Świętego, taką bardzo wymowną, przekazał jako wręcz testament, prawda? Ojciec Święty był mu ciągle wierny.
I codziennie modlitwie. Tą modlitwę odmawiał.
Tak, właśnie. Ale przejdźmy do katechezy. Rola Ducha Świętego w życiu Trójcy Świętej. I tutaj z nauczania Pisma Świętego mamy taką informację, że mamy takie dwa tylko fragmenty Nowego Testamentu, mianowicie z Ewangelii Świętego Łukasza, scena zwiastowania, kiedy Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Tu jest wspomniany Duch Święty. I drugi fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie, Duch Święty, który spoczął nad chrzczonym Chrystusem, Jezusem. Właściwie to są główne fragmenty Pisma Świętego, które...
No jeszcze trzeci jest z Mateusza, gdzie Chrystus udali się na górę w Galilei i Chrystus mówi, że dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Czyli już mamy Trójcę.
Tak, tu czyli już mamy Trójcę.
I tu może tu właśnie
no,
taka...
Chwileczkę nie zapomnijmy jeszcze o tym, o zesłaniu Ducha Świętego jako tako, gdzie już było to rozesłanie, czyli to jest, powiedzmy tak, z drugiej strony patrząc, nam najbliższe, bo to już było bezpośrednio do nas. Pana Jezusa już nie było i teraz został Duch, który nas posyła.
Był obiecany wcześniej,
tak, że był obiecany i
dostaniemy
tak dalej.
Pocieszenie.
Także osobiście, jeżeli miałbym powiedzieć, to ten fragment jest najbliższy akurat.
I taka bardzo ciekawa informacja, którą mamy w katechezie, właściwie to idźcie i nauczajcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest pierwsze objawienie Boga jako Trójcy.
I to jest najpiękniejsza, najkrótsza modlitwa.
Najkrótsza
w imię
modlitwa.
Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Istotę całości.
Ksiądz Wiesław Łużyński zauważa, że Trójca Święta w Starym Testamencie nie była znana. W Starym Testamencie nie mówiło się o Trójcy Świętej, był jeden Bóg.
A przyczyna była bardzo prosta.
A konkretna właśnie, tak.
Właśnie, bo te ościenne państwa no, miały swoje bóstwa, było wielobóstwo, no i teraz, żeby nie zrobić zamętu w umysłach Izraelitów, tam był jeden Bóg i dopiero Chrystus, który przyszedł,
tak. Objawił
Boga. Zresztą no, ten Duch Święty również objawił się w samej osobie Chrystusa, w całej jego działalności. Także trzeba było lud wybrany przygotować do tej prawdy o Trójcy Świętej.
I tutaj właśnie samo poznanie Ducha Świętego, my w Kościele katolickim wyznajemy Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi. Czyli jest jakby taką emanacją Ojca i Syna. I pojęcie same Trójcy Świętej, to wynika z tej katechezy, jeżeli chodzi o osobę Ojca, to jest taka nam bliska, no bo Ojciec to jest pojęcie czysto ludzkie. Mamy konkretne przykłady ojcostwa w naszym życiu. Syn był konkretną osobą. Syn zszedł i był człowiekiem, był wśród nas. Czyli jest czymś bardzo konkretnym. A Duch Święty?
No właśnie, Duch Święty.
A Duch Święty,
no, i teraz się zaczyna.
To nam Duch Święty, ale tu jest właśnie też ciekawe, że można go, bo tak jak tutaj mamy analogię. Ojciec to ojciec.
Nawet jak go nie widzimy, tak? Ale, no ale znamy, kto to jest ojciec. Tak?
Syn jest postacią historyczną. A Duch Święty, no wiemy, że od Ojca i Syna pochodzi i coś takiego bardzo ulotnego, ale dlatego Ducha Świętego, i to nam ksiądz Łużyński bardzo ciekawie tutaj przedstawił, przedstawiamy w postaci symboli. Mamy symbolikę pewną Ducha Świętego, tak?
Tak, ale to jest tylko nadal symbolika. Ale tam jest jeszcze, się odwołujmy do fragmentów, już teraz właśnie tutaj nie wiem, w którym momencie to są, gdzie przyślę wam Ducha Pocieszyciela, czyli jak gdyby też osobę, która ma coś do załatwienia, jakieś sprawy tutaj do przekazania.
A powiedziałeś osobę, wyraźnie, bo to jest też bardzo ważne.
Właśnie, tak.
Jak to się interpretuje te słowa tłumaczenia, no pocieszyciela, no przepraszam, no to jest chyba ktoś...
No, to
widoczny,
jest
tak?
Wiele
tak,
tych
jak pocieszyciel, to musi być,
to musi być
tak.
Ktoś,
tak. Osobowy. Tak?
Ktoś to musi być, nie? Czyli jak gdyby pracuje do tej trójki, czyli ktoś poza tymi dwoma.
Tak, ale mimo na stronie 37 mamy taką właśnie przytoczoną zbiór tych symboli określających Ducha Świętego. Pierwszy symbol wiatr, który, jak autor katechezy nam podkreśla, określa całkowitą spontaniczność i bezinteresowność działania. Drugi symbol, który również odczytujemy go z Pisma Świętego, gołębica, symbolizująca prostotę i niewinność. Trzeci symbol, symbol ognia, który jest źródłem ciepła i światła, ale także niszczycielskim żywiołem, czyli czymś, co wypala to, co złe. Bo jednocześnie wiemy, że Duch Święty jest darem, jest miłością.
Ale nie macie takiego wrażenia, że te właśnie to symbole, to one się pojawiają, czyli też przybywają jako, no nie chcę
dotyczą
powiedzieć
osoby.
Osoba, ale jako to coś materialnego, co tu jest.
No tak,
jeżeli
czyli
był,
przybliżają
wiatru,
nam...
No to jest konkret, tak?
Przybliżają konkretną
tak,
osobę.
Jeżeli była gołębica, no to jest gołębica, to jest konkret. Fizyczny.
Ale coś tam ona oznacza, czyli tutaj mamy,
a to już
mamy,
jest potem jak gdyby w drugiej kolejności.
I
czyli jest coś, co jeszcze przychodzi się pokazać jako... No znowu by się zdało powiedzieć, ta trzecia osoba.
I języki ogniste, coś. Ogień.
Tak, czyli to jest to
bardzo konkretna rzecz.
Te trzy symbole, no warte są zapamiętania, bo one rzeczywiście nas bardzo przybliżają do osoby Ducha Świętego jako takiej, tak?
Ja myślę, że te symbole po prostu z nimi trzeba współpracować, bo one nas przybliżają i są jak gdyby takim natchnieniem, który po prostu symbol wiatru. Wiatr wieje, czyli mamy iść z duchem wiatru. Ale my mamy do przodu, czyli uczyć się o Duchu Świętym. Gołębica też jest to szczególny symbol. No tak naprawdę te dary, to wszystko to jest przed sakramentem bierzmowania najbardziej. Młodzież jest na to, na te znaki uwrażliwiana. I tu wtedy dopiero zaczyna się takie rozszerzanie, ale na ile to jest możliwe, ale teraz w tym roku to obowiązuje wzgłębianie nas i ogień, czyli my mamy się nie wypalać, tylko po prostu iść i znowuż to ciepło siać dalej, jak
gdyby
rozprzestrzeniać.
A jeśli wypalać, to co złe.
To co złe, tak.
Ale tu bym chciała...
No to są symbole, które mają przybliżać w sposób taki pośredni.
No one zresztą były istotne. Ukazane, tak, ukazane jeszcze za czasów Chrystusa. Znaczy ten Duch Święty jakby objawiał się w tych symbolach, no żeby no, przygotować ich i przybliżyć ich do osoby Ducha Świętego.
Właśnie w Nowym Testamencie, tak, że to jest pojęcie Trójcy Świętej, to jest pojęcie z Nowego Testamentu. Ale tu bym tak, musimy trochę poskakać po naszej katechezy, bo ona jest dosyć bogata w treść. Na stronie 39. mamy taki fragment pośrodku tej strony, który przytacza pojęcie Trójcy Świętej, tych trzech osób Trójcy Świętej w oczach dwóch no, wielkich ludzi Kościoła. Święty Hilary widzi w Ojcu odwieczność, w Synu piękno, a w Duchu Świętym doznanie darów. Święty Augustyn łączy osobę Ojca z mocą, osobę Syna z mądrością, a osobę Ducha Świętego z dobrocią. A teraz tradycyjnie w katechizmie Ojciec jest określany jako Stwórca, Syn jako Zbawiciel, natomiast Duch Święty mianem Uświęciciela.
No. To już mamy następne określenie, któreś tam... I też wszystko jest związane z Trójcą, czyli jak gdyby wszystko pasuje.
I nie zapominajmy, że Trójca jest jednością.
A jednocześnie ta Trójca występuje, to tak poniżej tego właśnie akapitu, występuje w naszym życiu codziennym. Że właściwie każdy byt, tak jak tutaj pisze autor katechezy, ma tą troistość. Przestrzeń jest współistnieniem trzech elementów, wysokości, szerokości i długości. Woda może występować w troistej postaci wody, lodu i pary. Na czas składają się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W każdym promieniu jest światło, ciepł i ruch Trójca. W rodzinie są ojciec, matka i dziecko. W świecie spotykamy troistość form życia wegetatywnego, zmysłowego i duchowego. Czyli Trójca, bo właściwie Bóg stworzył świat na swój obraz i podobieństwo. A to takie przełożenie na taką no, naszą rzeczywistość. Nie?
Tak troszkę może przybliżające, chociaż, tak, tak, chociaż to może jest takie troszeczkę... Uproszczenie, ale
to są spostrzeżenia. Tak, to są konkretne spostrzeżenia. Jest... No bo trudno z tym dyskutować, czy tak nie jest.
No jest, tak.
Po prostu tak jest.
No, taka jest prawda.
W pierwszym przybliżeniu, tak? To można oczywiście, bo przestrzeń może być też wielowymiarowa, ale to już są jakby dalsze, jako fizyk mogę powiedzieć. Natomiast w naszej przestrzeni, tak, to są trzy wymiary.
No nie proste, tylko tym na co dzień spotykane.
Dokładnie tak.
No.
Wszędzie mamy Trójcę.
Bo z osobą Ducha Świętego i z Trójcą to każdy z nas ma problem, tak, żeby zgłębić. Zresztą no, nie da się zgłębić osoby Trójcy Świętej.
No nie, no nie.
Zgłębić się da, tylko jak
to
się
jest tajemnica.
No, no, jest to tak, jest to tajemnica i dla naszych zmysłów i nawet słowa, które wypowiadamy, czy
ale
te
jako
określenia.
Dzieci może czujemy to.
Może bardziej jako dzieci wyczuwamy. No. Ja pamiętam kiedyś na lekcji religii i to jeszcze w przedszkolu siostra nam też jakby pokazała, dla nas to bardzo przemówiło, jak Trójca Święta, taki obraz. Wzięła trzy zapałki, zapaliła, palą się osobno, połączyła jeden płomień. Mhm. I dla nas dzieci to właśnie wystarczyło, że to są jakby trzy, ale potem łączą się i jest dokładnie jedna osoba.
Czyli mamy tą Trójcę.
Tak, jest Trójca, a jednocześnie...
Idąc dalej, nawet był większy płomień.
Tak, tak.
No właśnie, to jest bardzo ważne podkreślenie, że Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech osobach.
No to właśnie wspominaliśmy przy tym, dlaczego tego nie było w Starym Testamencie.
No tak,
bo mogłoby to się delikatnie mówiąc bardzo, bardzo źle rozdzielić.
Ksiądz Wiesław Łużyński mówi, że prawda o Bogu jedynym w trzech osobach jest tajemnicą nadprzyrodzoną we właściwym tego słowa znaczeniu. Nie możemy bez pomocy objawienia poznać tego, że jest, jak również jak jest, czyli nie możemy poznać jej wewnętrznej natury. Prawda o Bogu w Trójcy Świętej jedynym przekracza możliwości umysłu ludzkiego. zarówno pod względem poznawalności faktu, jak i istnienia, jak i pod względem możliwości jej zgłębienia, nawet po objawieniu. Samo pojęcie Bóg jest nieskończony i dla samego umysłu niemożliwe do istotowego poznawania. Także my, jako chrześcijanie, nie jesteśmy w stanie zgłębić mądrości Bożej.
To nie tylko chrześcijanie, ale w ogóle człowiek nie jest w stanie...
Wszyscy ludzie po prostu na ziemi nie są w stanie...
No ale teraz trzeba powiedzieć, i teraz co my z tym zrobimy? Czy sobie dajemy z tym spokój? I nie wiadomo, na co czekamy? Czy pomimo wszystko staramy się być temu bliscy, poznawać, no i czuć to?
Ale ja tak
bo jeżeli my nie możemy tego poznać, no to po co my się tym zajmujemy?
Nie, ale posłuchaj, tak myślę o jednym. Czy nam są potrzebne dowody na istnienie Boga? Czy są potrzebne? Uważam, że w dzisiejszym, święty Tomasz i tak dalej, dawniej, to budowano dowody na istnienie Boga, takie
ale
filozoficzne.
Ale moda na szukanie dowodów na istnienie Boga zawsze
ale
była.
Ale ja uważam, że w dzisiejszym świecie takich dowodów nie potrzeba, bo nie wierzyć w Boga może tylko człowiek nierozumny. Bo przecież postęp chociażby w elektronice, przecież to wszystko, co my tak podziwiamy, komórki, komputery, tego człowiek nie zrobił sam, tylko odkrył. To jest. Tak. I to jest właśnie dowód, moim zdaniem.
Fizyk między nami obecny może powiedzieć, że czym więcej wiemy, tym więcej widzimy niewiadomych.
Dokładnie. I bardziej przybliżamy się do tego absolutu.
Do tej absolutu i poznajemy. Tak.
Tak, więc dlatego...
Więc niewiara materialistyczna jest, zawsze ja mówię, troszeczkę takim brakiem wyobraźni chyba, jeżeli przy odrobinie wyobraźni, to czujemy,
to
że no przepraszam, to nie, że się skończyło, to jeszcze jest gdzieś dalej wyżej.
Bo jak się głębiej pomyśli, to naprawdę człowiek nic z tego nie stworzył.
Czyli idąc tą myślą, mówiąc o Trójcy Świętej, przyjmujemy, że tak jest. Tak. Jeżeli jest coś nieskończone, to po co my ograniczamy swoim umysłem, że czegoś może nie być? Bo to jest już ograniczenie naszej...
Podam tu taki przykład z fizyki. Fizyka kwantowa, która jest mocną fizyką i taką niezrozumiałą dla przeciętnego człowieka i nawet dla nas fizyków, żeby w pełni zrozumieć, jest to bardzo trudne. My się przyzwyczajamy do pewnych pojęć i wtedy możemy opisywać pewne zjawiska, nie zastanawiając się nad tym, jak sobie wyobrażamy coś, prawda? Bo to hamowałoby nas w dalszym rozwoju. I jest pewna analogia, że nie jesteśmy w stanie zgłębić Trójcy Świętej, zgłębić bóstwa, bo gdybyśmy na to czas stracili tak poznania, to nigdy do tego nie dojdziemy i będziemy stali w miejscu. Tak samo jak fizyka kwantowa nie rozwinęłaby się, gdybyśmy chcieli wszystko materialnie widzieć, zrobić jakiś taki model widzialny. Są pewne pojęcia, do których musimy się przyzwyczaić. Pewien opis.
Uwierzyć,
który pasuje do tej rzeczywistości. Fizykom łatwiej jest zrozumieć to, że pojęcie Trójcy Świętej, czy poznanie Trójcy Świętej dla nas ludzi jest niemożliwe. Bo my mamy podobne rzeczy w fizyce. Nie możemy pewnych rzeczy wyobrazić sobie, zobaczyć, a one istnieją i jest opis, tak?
Doskonale tutaj możemy zastosować...
Bo to jest naprawdę godne podziwu.
Doskonale możemy tutaj to porównanie zastosować. Opisujmy rzeczy i oglądajmy. Poznajmy Pana Boga poprzez to, co mamy tu widzimy opisowe, nawet na świecie, to, co obok nas jest. A poznanie głębsze, to masz rację.
I otwierajmy się.
I otwierajmy się na nowe poznania.
Ducha Świętego, na Pana Boga. Na nowe ważne.
To otwarcie, to ta ciągła nowość. Tak? To właśnie to jest tak...
No to materialna fizyka nam się z teologią...
Naukowcy są ludźmi wiary. I tak. Do takiej wiary w Boga, ale wiary również w potęgę nauki, która nie bierze się z niczego.
Bo święty Jan Paweł II w jednej z encyklik powiedział, że Pan Bóg zaprosił człowieka do współstwarzania świata. Świat cały czas dynamicznie się rozwija i my, działając tutaj na ziemi, również uczestniczymy w tym boskim dziele i stwarzania.
I tutaj co Ela powiedział o tych komputerach. Te komputery były 5000 lat temu, tylko jeszcze po prostu nie zbudowane.
Myśmy nie widzieli.
Myśmy nie widzieli, że można takie coś zrobić. Ale wiecie co, tutaj bym w tym momencie, mi to bardzo tutaj pasuje, modlitwa wstępna. Katarzyny Synińskiej, ja to sobie podkreśliłem. Ty Trójco jesteś morzem głębokim, w którym im więcej szukam, więcej znajduję. I im więcej znajduję, tym więcej Cię szukam. To właśnie mi tu bardzo pasuje do tego opisu. Bo jeżeli będziemy to naprawdę opisywać, to będzie może nawet taka nieskończona głębia tego wszystkiego.
Ale ja jeszcze chciałam dodać, że w Wieczerniku Chrystus w mowie pożegnalnej mówi, że Duch Święty wielokrotnie przywoływany jako Duch Prawdy, Ojciec pośle Go uczniom i Duch nauczy i przypomni im wszystko, co Jezus im powiedział. Duch Święty jest niewidzialnym nauczycielem i my właśnie z tego dobrodziejstwa Pana Boga cały czas czerpiemy.
Czyli wszystkie natchnienia.
Wspierać na działanie Ducha Świętego, tak. Jak nam i tu Ojciec też Święty Franciszek przypomina, tak?
Duch Święty też nawołuje, żebyśmy otwarli swoje serca, swoje wnętrza na potrzeby innych, abyśmy nie byli po prostu samolubni, żebyśmy umieli zauważyć drugą osobę, drugie osoby potrzeby, czy tam problemy, abyśmy po prostu starali się współpracować z innymi.
Ale ponieważ czas pędzi nieubłagalnie, ja bym chciała jeszcze przytoczyć ze strony 40 naszych materiałów takie określenie, że trzecia osoba Boża, Duch Święty, jest przedwieczną miłością. To jest takie, no. I dalej, jakie jest działanie Ducha Świętego? Na nas, jak działa Duch Święty? Wyzwala z mocy zła. Daje siły do walki z duchem ciemności. Pomnaża nadprzyrodzoną radość z poznania Boga i dawania o Nim świadectwo, także w trudnych doświadczeniach.
No to jeżeli jest Duch Działanie Boży, no to chyba jest, jak to się mówi, jasne. Tylko my też to musimy odczytać, bo to jest też ten pocieszyciel, pomocnik, jakby go tam jeszcze Adwokat. Określić, tych różnych, tak.
Tak. A my jesteśmy przecież stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.
No to mamy pierwsze ułatwienie, tak? Tak.
Czyli, ponieważ nasz Bóg jest Bogiem relacyjnym, jest pewnym stowarzyszeniem, tak? Jednością, tak. Ale jednością trzech osób, ale jednością. Czyli jedność i relacyjność i to, że nam potrzebny jest drugi człowiek, to jest właśnie to podobieństwo.
Ale skoro czas nieubłaganie leci, to przejdźmy do, zawsze ja mówię, do mojego ulubionego rozdziału, końcówki, wnioski i postulaty pastoralne.
Takie bardzo
które są bardzo, bardzo ładnie napisane i wręcz jakby to
wypunktować
w cztery zdania, to ho, 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 mamy pracy na najbliższy czas sporo.
Na najbliższy miesiąc?
Damy radę wyćwiczyć to przez najbliższy miesiąc?
Na miesiąc, ale ćwiczyć. Żyć cały czas, tak. Przez miesiąc, ale cały rok i cały czas. Właśnie takimi
wnioskami. Właśnie, to żebyśmy pamiętali, że chrzest włączył nas w życie Trójcy miłujących się osób. To właśnie, co wspomniałaś o tej potrzebie relacyjności, jedności. Chrzest do tego nas usposobił, włączył nas właśnie w tą miłującą się Trójcę.
Ja tu sobie napisałem przed tymi czterema punktami, bo tu jest takie te zadania dla nas. Tak to można by nazwać prawie że analogicznie do znanych słów o naśladowaniu Ducha Świętego. Bo tu jest takie właśnie te zdania, które nam to... No, Ela, zacznij. Jakie pierwsze zadanie?
Znak krzyża.
Tak.
Ukochanie znaku krzyża i takie pogłębienie tego samego aktu czynienia znaku krzyża. Żeby to nie było takie tylko machnięcie ręką, tak. Ale żeby każda z tych części przypominała nam Trójcę Świętą. I właśnie.
Osoby duchowe. Zdanie autora to znak, który mówi o naszej tożsamości.
Tak.
I abyśmy pamiętali o szacunku, jaki należy okazać Najświętszemu Sakramentowi.
tajemnicy Boga.
A to już jest drugie, a ja jeszcze może do tego pierwszego podam słuchaczom no, takie zdarzenie. Kiedyś moja żona przygotowywała osoby do bierzmowania. No i właśnie mówi, że no, gdzie jest o Duchu Świętym? Bardzo często macie do czynienia i mówi, że jak się żegnacie? No jeden z tych uczestników tak odwrócił się, przeżegnał się i mówi, no ma pani rację. To znaczy, że robienie znaku krzyża nie zawsze u właśnie młodych osób jest w pełni jest świadomość, że wyznajemy Trójcę Świętą, a to jest piękna, najprostsza modlitwa. Czyli zadbajmy o to, że przeżegnanie się takie pobożne i w pełni oddanie Trójcy Świętej rozpoczęcie dnia, no cokolwiek robimy w imię Trójcy Świętej.
I ten znak krzyża naprawdę musimy potraktować jako coś bardzo istotnego w naszym życiu, tak? I dalej drugie właśnie zadanie, postawa szacunku dla tajemnicy Boga. Nasze świątynie, jakże często właśnie, zwłaszcza na zachodzie, może u nas mniej, są po prostu miejscem zwiedzania czasem, nie?
Tak.
No, mało się zwraca uwagę na ciszę, a nawet takie przyzwyczajenie do tego, że jest to sakrum, że jest to miejsce, gdzie no nie można tak jakoś wprowadzać tylko tego naszego zwykłego życia. Nawet bym powiedziała, że w tej chwili coraz mniej zwraca się uwagę dzieciom uczestniczącym na przykład w mszy świętej, żeby zachowały. No, może to jest trudne, ale w tym dzisiejszym wychowaniu bezstresowym mało się na to zwraca uwagę, a jednak dzieciom powinno się wpajać, tym małym dzieciom nawet, to, że Kościół jest miejscem innym niż plac zabaw. To jest, wydaje mi się, bardzo istotne, żeby od dzieciństwa te dzieci
rosły. Przy tych nowoczesnych metodach to nie jest takie proste.
Ale zachęcamy rodziców, żeby właśnie tak to traktować i to miejsce święte, żeby te dzieci już wiedziały, że to jest tam mieszka innego. Pan Bóg, tak. I trzeba zachowywać się
tam
godnie.
Jest najświętszy sakrament i tam tak. To wymaga pewnych zachowań.
Mhm, no właśnie, no o tej relacyjności.
Ale
już
to jest sprawa do rodziców, bo ich trzeba najpierw uczyć, bo to jest naprawdę, tu ci rodzice pod tym względem są niedouczeni, bo dziecku można wszystko wytłumaczyć, ale często...
Czyli katecheza również rodziców.
Ale jestem przekonana, że jak mama przytuli dziecko,
tak, tak.
I powiedzmy, i nie pozwoli na takie bieganie po kościele, albo nawet bawienie się jakimi, bo zabawki się przecież dzieciom często zabiera do kościoła.
I wytłumaczy.
I jedzenie.
Sposób taki dostosowany z miłością.
Tak.
Dobrze, to trzecie, to są relacje międzyludzkie.
O tym powiedzieliśmy już, nie? Na wstępie, że to powiedzmy tak.
I to brane właściwie z tych relacji między trzema osobami boskimi, z Trójcy Świętej. I to uczy nas również, że powinniśmy zwrócić uwagę na relacje międzyludzkie w rodzinie, nie tylko w rodzinie, i tam, gdzie może rzeczywiście coś nie gra, może jest czas, żeby to naprawić, żeby kogoś odwiedzić, który może czeka. Także to jest konkretne zadanie dla członków Akcji Katolickiej i nie tylko członków Akcji Katolickiej, żeby zauważyć drugiego człowieka, drugą osobę.
Tak, to jeszcze, nie tylko zauważyć drugiego człowieka, to jeszcze musi być wyjście nawet ze swojego domu, nie do drugiego człowieka, że jak na jednych rekolekcjach mieliśmy bardzo zwracaną uwagę na pojęcie atomizacji. My się zamykamy.
Ale tutaj ksiądz Wiesław nam jako zadanie podaje zainteresować się osobami, które oddalają się od wspólnoty. Zainteresować się, nie tylko pogodzić się z tym, że no, albo wyjaśnić, tam jakoś sobie wytłumaczyć, tylko zainteresować się, dlaczego. Jak to się stało? I w końcu na tą bezinteresowność naszych działań zwracam uwagę. To w Akcji Katolickiej ma duże znaczenie. Nie pytajmy o to, co nam Akcja Katolicka daje, tylko co my Akcji Katolickiej dać możemy. To jest chyba podstawowe takie.
Czyli warto dawać świadectwo bezinteresownego zaangażowania.
No i właśnie na tym.
Czyli jeżeli te materiały będą opracowywane od nowego roku, czyli w przyszłym miesiącu, w grudniu, we wszystkich oddziałach, No polecamy.
I zachęcamy wszystkich członków akcji.
No i wdrażania w życie konkretnie tych postulatów.
Kończymy naszą audycję, a przypomnę, w studiu spotkaliśmy się w gronie członków zarządu. Jest pan prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, pan profesor Zbigniew Trybuła.
Z Panem Bogiem.
Wiceprezes Ireneusz Reder, pani sekretarz Maria Wawrzyniak i członek zarządu, podobnie jak ja, Maria Skrzypińska.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.